Ja wiem, że wam się wydaje, że mnie tu nie było, ale ja byłam, tylko w shortsach albo w shortach, różnie ludzie mówią. Od pewnego czasu współpracuję z Dominikiem Więckiem, którego możecie zobaczyć właśnie w moich shortach. Opowiadamy o języku, czasem śmiejemy się z tego, co w języku. Dzięki Dominikowi przypomniałam sobie, że o polszczyźnie można też opowiadać z większym dystansem. No i tak też robimy. Bawimy się przy tym świetnie i mam nadzieję, że wam też się to udziela. Jakiś czas temu nagraliśmy materiał o słowach, którymi możemy zastąpić wulgarne określenia. Jednym z takich słów był palant. Zamiast mówić o kimś uj złamany, można powiedzieć palant. No i odezwały się lekko oburzone osoby grające w palanta, bo przecież palant to gra, a nie obelga. Przeczytam wam fragment jednego z komentarzy. Palant był ogromnie popularnym sportem w Polsce do czasów II wojny światowej, a dopiero w latach 60. XX wieku komunistyczna, rosyjska propaganda, chcąc zniszczyć naszą polską tradycję, która była symbolem sanacji, zaczęła nadawać obraźliwe określenie dla słowa palant jako określenie kogoś głupiego, durnego. No, gdy ktoś mi zarzuca powielanie rosyjskiej propagandy, to robi się nieprzyjemnie. Dlatego postanowiłam, że zbadam losy słowa palant. To teraz o tym, co udało mi się ustalić. W słowniku języka polskiego PWN znajdziemy informację, że palant ma dwa, a właściwie trzy znaczenia. Pierwsze, gra, w której uczestnicy, podzieleni na dwie drużyny, podbijają pałką małą piłkę gumową. Też pałka do podbijania piłki w tej grze. Dwa, obraźliwie o kimś, kto budzi niechęć i irytację swoim zachowaniem. Nie możemy zatem powiedzieć, że palant to gra, koniec i kropka, bo wtedy mijalibyśmy się z prawdą. A ja jako osoba, która stara się ze wszystkich sił opowiadać o języku takim, jakim on jest, nie mogę robić takich rzeczy. O co zaś chodzi z tym PRL-em? W latach 60. powstała praca doktorska Zofii Dowgirt pod tytułem Formy gry w palanta na obszarze Polski, którą w ironiczny sposób na łamach polityki skomentował Daniel Passent. Według niektórych to właśnie od tego felietonu zaczęła się nagonka na palanta. Poszłam więc do biblioteki i znalazłam 12 numer Polityki z 1967 roku, w którym Daniel Passent moim zdaniem nie krytykował samego palanta, lecz fakt, że na jego temat powstała praca doktorska. Uznał, że w ówczesnej sytuacji społeczno-politycznej warto poświęcić energię, czas i zasoby intelektualne innym zagadnieniom, których analiza przyniesie więcej korzyści całemu społeczeństwu, a nie jedynie autorce. Można się z tym nie zgadzać, ale nie zarzucałabym Passentowi hejtowania samego palanta. Cały felieton wkleję, żebyście mogli zapauzować film i na spokojnie zapoznać się z jego treścią. Dodam, że Passent od tamtej pory raz na jakiś czas chodził na obrony, dzięki czemu trafił na obronę pracy doktorskiej poświęconej przyczyną ciemnienia ciasta makaronowego. Ten felieton był równie ironiczny, ale zapewniam, że jego autor nie hejtował samego makaronu i na pewno nieraz z przyjemnością go zjadł. Dlaczego zatem palant zaczął być obraźliwym określeniem? Jak już wspomniałam, palantem nazywamy też kij. Tak jak o kimś niezbyt lotnym mówimy młot albo cep, tak najprawdopodobniej o kimś, kto nas irytuje, zaczęliśmy mówić palant. Dlaczego zaś Polacy przestali grać w palanta? No moim zdaniem nie z powodu nagonki, której śladów nie znalazłam, ale może coś przegapiłam, lecz z powodu pojawienia się w Polsce innych, z jakichś względów atrakcyjniejszych gier. Tak obstawiam. Dziś o wiele więcej osób tańczy salsę czy tango niż mazurka, oberka i kujawiaka. Czy to oznacza, że ktoś nam obrzydził nasze tańce ludowe? Nie, po prostu wybieramy to, co nam się podoba, co nam bliższe i co nam w duszy gra. No. Z jednej strony przyjmuję do serca prośbę palancistów, by słowa palant nie używać w negatywnym kontekście i do tego też was zachęcam. Z drugiej zaś strony wciąż uważam, że w wielu sytuacjach bezpieczniej, kulturalniej lepiej powiedzieć o kimś palant niż złamany. Bo palant mimo wszystko pozostawia przestrzeń do dialogu. Chuj to już argument ostateczny. Nie zbliża nas do pokojowego rozwiązania konfliktu. Tak uważam. O jeszcze jednej rzeczy słyszałam, której niestety nie udało mi się potwierdzić, ale wam o niej opowiem, bo może ktoś z was będzie coś na ten temat wiedział. Gdy Gomułka w 68 za pomocą pałek chciał rozprawić się ze strajkującymi obywatelami, władze komunistyczne zaczęliśmy nazywać palantami. Od tych pałek. Dlatego właśnie w czasach PRL-u palant jako obelga stał się tak popularny. Jeśli to prawda, używanie tego słowa w tym negatywnym kontekście nie było i nie jest powielaniem rosyjskiej propagandy, lecz wyrazem sprzeciwu wobec tej władzy, która dodatkowo nie grzeszyła intelektem. To historia zasłyszana, nie twierdzę, że tak było, więc jeśli ogląda mnie ktoś, kto może to potwierdzić albo obalić, będę bardzo wdzięczna za informacje w komentarzach. Moi drodzy, na tym kończę. Jeśli tylko znajdę czas i tematy, o których jest sens opowiadać dłużej, będę nagrywać dłuższe filmy, ale nie chcę nagrywać o czymkolwiek, bo za bardzo szanuję Wasz czas. I tak jesteście teraz zalewani różnymi treściami. Nie chcę Was dodatkowo obciążać. I ja wiem, że algorytm woli, gdy filmy są publikowane regularnie, ale ja się nigdy maszynie nie dałam steroryzować. Tak też będzie tym razem. Shorty będę publikować regularnie. Dłuższe filmy, jak tylko znajdę ciekawy temat, o którym będę mogła dłużej opowiedzieć. Moim zdaniem historia słowa palant jest niezwykle ciekawa, dlatego o tym słowie nagrałam film. Pozdrawiam Was, pozdrawiam palantistów, trzymajcie się.